przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Dotkliwy kryzys na rynku półprzewodników może potrwać jeszcze długo. Dlaczego nie można od ręki kupić nowego samochodu? Dlaczego nawet giganty cyfrowe nie są w stanie produkować wystarczającej liczby smartfonów? Czy właśnie dochodzimy do miejsca, w którym łamie się jeden z podstawowych elementów globalizacji – funkcjonalność światowego łańcucha dostaw? I kiedy skończy się ten kryzys? Francja i Wielka Brytania kłócą się o dostęp do stref połowowych. Niewinny spór między dwoma państwami od wieków złączonych trudną relacją, czy sygnał poważnych problemów między Londynem a resztą Europy. Lider Serbów w Bośni i Hercegowinie chce odrębnych instytucji dla swoich rodaków. Czy temu krajowi grozi rozpad? Najgroźniejszy boss kolumbijskiego narkobiznesu za kratkami. Dlaczego zatem nikt nie zapowiada końca handlu narkotykami i przemocy związanej z tym procederem? Dziś również zaczynamy wspólną akcję raportu o stanie świata i Radia 357. Nasz reporter Michał Żakowski jedzie do Afganistanu. Zobaczymy i posłuchamy, gdzie jest dzisiaj. I jeszcze, czym nas straszą w telewizji i dlaczego lepiej tego nie oglądać. To wszystko w raporcie o stanie świata 6 listopada 2021 roku. Raport to program, który nie istniałby bez wsparcia słuchaczy. Za wszelkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, z serca Państwu dziękuję. Dziękuję również za inne wyrazy wsparcia, zwłaszcza listy, w których piszecie, jak ważny jest dla Was raport o stanie świata. Każdy taki list jest dla mnie powodem radości i źródłem wiary, że to, co robimy, ma sens i jest Państwu potrzebne. Bardzo dziękuję. A jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport finansowo. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizatorem dźwięku. Jesteśmy w studio Efektura.
Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want.
Charles Aznavour o francusko-angielskiej miłości połączonej z innymi emocjami, o tej skomplikowanej relacji dwóch sąsiadów przedzielonych kawałkiem wody później w programie, ale teraz nasza długo wyczekiwana akcja specjalna.
Michał Żakowski w Afganistanie.
Akcja długo wyczekiwana, bo od ponad półtora roku pandemia ograniczała nasze ruchy, ale oto właśnie nadszedł czas reporterskiej wolności. Raport o stanie świata i Radio 357 wspólnie zapraszają na relację Michała Żakowskiego z jego podróży do Afganistanu. I dziś zaczynamy w raporcie. Michał jest na granicy uzbecko-afgańskiej w mieście Termez. Witam cię, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak się tam znalazłeś i co porabiasz?
No, przyleciałem samolotem. To jest akurat ta najłatwiejsza część naszej podróży i tej przygody reporterskiej. Właściwie cały przejazd do Uzbekistanu, przelot zajął mi 3 dni. No i tutaj niestety spotkała mnie dość niedobra niespodzianka, bo na samej granicy okazało się, że Uzbecy przestali wpuszczać ludzi na teren Afganistanu, wpuszczać przez granicę. No i tutaj pytanie jest oczywiście, dlaczego tak się stało, dlaczego to jest, co jest powodem takiego, a nie innego zachowania, czy takich, a nie innych działań. O tym może za chwilę, ale jeszcze też wypada powiedzieć, czymże ten Termez jest, prawda? Czy jakiego charakteru jest to miasto? Otóż to miasto ma być między innymi takim hubem, portem, miejscem, z którego ma wyruszać pomoc humanitarna dla Afganistanu, tak bardzo ważna teraz. Na nią czekają miliony ludzi i to miasto jest połączone drogą lądową z Afganistanem, ale także tutaj dociera również kolej. Zresztą tak jeden z pociągów towarowych na granicy, jadący w stronę afgańską. No i tutaj też jest w tym kontekście bardzo ważne pytanie, dlaczego ta granica jest teraz zamknięta. Mogą ją przekraczać Afgańczycy z paszportem afgańskim. Nie mogą jej przekraczać ludzie, którzy to robili do tej pory bardzo swobodnie i są zaskoczeni tym faktem zamknięcia granicy. To są biznesmeni, to są ludzie, którzy do tej pory robili zazwyczaj biznes pomiędzy Uzbekistanem a Afganistanem. Prowadzili swoje firmy. Biznesmen, którego spotkałem, no spędzał wiele czasu na tej granicy, wielokrotnie ją przekraczał, wielokrotnie jeździł do Kabulu w interesach, dlatego że to przejście tutaj w Termezie jest tanim przejściem. Samoloty, które latają do Kabulu, na przykład z Dubaju czy z Islamabadu, nie dość, że latają według różnych rozkładów i nie można za bardzo zaplanować takiej podróży, ale proszę sobie wyobrazić, że bilet kosztuje $900. Termez to jest około 120 do 200 dolarów, czyli ta różnica jest przeogromna. A szczególnie no, w takich warunkach, w jakich tutaj ludzie żyją w Uzbekistanie czy w Afganistanie.
My wiemy o tym, że dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy może Afgańczyków próbowało przekroczyć granicę północną. Uciekali nie tylko do Iranu, uciekali do Tadżykistanu, Uzbekistanu. Czy w tych okolicach, w których jesteś, są jacykolwiek uchodźcy z Afganistanu?
Nie widziałem tutaj żadnego Afgańczyka, nie widziałem żadnych rodzin uciekających z Afganistanu czy próbujących przejść to przejście graniczne. Nie ma tutaj w pobliżu obozów uchodźców. No, wygląda to zadziwiająco pusto, jak na sytuację w Afganistanie, jak to, co powiedziałeś, na tą jednak masowy eksodus w pewnym momencie Afgańczyków ze swojego kraju spod rządów talibów. Także no to jest zadziwiające. Z drugiej strony też zamknięcie tej granicy to jest, zdaje się być, efekt tego, co się wydarzyło we wtorek, mianowicie zamach w Kabulu na szpital wojskowy. Zginęła tam bardzo ważna postać, Hamdullah Mohis. To jest człowiek, który był jeden z dowódców bardzo takiej wyspecjalizowanej komórki komandosów, to jest Korpus Badri. To był atak samobójczy, 19 osób zginęło, 50 rannych. Także tutaj możliwe, że Uzbekistan zdecydował się na zamknięcie tej granicy właśnie z powodu bezpieczeństwa, z powodu tego zamachu. Zresztą tak też tutaj niektórzy mówią, że jeżeli coś się dzieje niebezpiecznego w Afganistanie na tyle, że rząd uzbecki uznaje to za zagrażanie bezpieczeństwu tego kraju, zamykają wtedy granicę. No pytanie też jest takie, kiedy ta granica będzie otwarta, no bo kiedyś musi być otwarta. Tak jak już mówiłem, to dla wielu ludzi jest miejsce życiodajne, handlu, wymiany i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, nie wyobrażam sobie, by stać tych ludzi, którzy prowadzą ten handel przygraniczny, czy te wymiany towarów, prawda, czy w ogóle też zajmują się przewozem ludzi na drugą stronę, albo wręcz do Kabulu, żeby oni przestali mieć tę pracę, albo żeby robili swój biznes latając samolotami za tak horrendalne ceny, o jakich mówiłem, $800. To przecież to jest ogromna suma pieniędzy w tym regionie świata. W związku z tym, no, pytanie cały czas otwarte, kiedy ta granica będzie otwarta? Nikt tego nie wie. Nikt nie jest w stanie się dowiedzieć, zapytać i odpowiedzieć. Rząd Uzbekistanu próbuje właściwie nie wyjaśniać tej sytuacji. Nie wolno, nielzia, nie możemy przechodzić, nie będziemy tłumaczyć. Także no, sytuacja jest dość patowa, a to, co mówiłeś, brak o uciekinierach z Afganistanu. Możliwe, że ten brak jest spowodowany zamknięciem tej granicy. Być może jest też tak, o czym wiedziałem wcześniej, że rzeczywiście wyjazd z Afganistanu jest niezwykle utrudniony dla Afgańczyków, ale także dla obcokrajowców, którzy tam przebywają.
Jeszcze jedno pytanie, Michale, bo ty wspomniałeś o wtorkowym zamachu. No, z samego Afganistanu dochodzą bardzo alarmujące informacje, zwłaszcza dotyczące kryzysu gospodarczego, no oczywiście kryzysu politycznego, który się nie kończy i nie skończy się lada dzień ani lada miesiąc. Czy to parcie, twoim zdaniem, będzie kontynuowane, parcie migracyjne, uchodźców, ludzi, którzy będą chcieli uciec z tego kraju? Uzbekistan to jest jedna granica, jest Tadżykistan, jest kierunek irański, chyba bardzo silnie obecny też w myśleniu Afgańczyków. Czy te granice będą po prostu cały czas zamknięte, dopóki sytuacja bezpieczeństwa w Afganistanie nie zostanie jakoś unormowana? Jak to oceniasz?
No myślę, że tak. No teraz mówisz o Tadżykistanie. Tadżykistan też zamknął granicę. Tam też nie można przekroczyć ani w tę, ani z Afganistanu, ani do Afganistanu.
A Iran?
Na granicy z Iranem sytuacja nie jest prosta, bo jest to bardzo też utrudnione. Na granicy z Pakistanem również. To, co jeszcze jest w Iranie ciekawe, to na przykład nie do końca, ja nie mówię oczywiście o wszystkich Irańczykach, ale Afgańczycy nie cieszą się zbyt dużym zaufaniem, mówiąc dyplomatycznie. Mianowicie Irańczycy są trochę zmęczeni uchodźcami z Afganistanu. To też są tam pewnego rodzaju kwestie kulturowe do tego dochodzą. Także to nie jest takie proste, by uciec z Afganistanu. I tym bardziej w sytuacji, w której ten kraj potrzebuje tak ogromnej pomocy humanitarnej. No i to jest pytanie, w jaki sposób świat zamierza tę pomoc tutaj dowieźć, skoro kraj się zamyka, mówię o Afganistanie, ale nie sam w sobie, tylko jest zamykany przez kraje ościenne w pewnego rodzaju takim obważanku. I teraz pytanie jest, jak tę pomoc dostarczać, bo przecież też nie będzie to most powietrzny, tak mi się przynajmniej wydaje. To musi być coś lądowego. W związku z tym, no, wracamy do punktu wyjścia, kiedy te granice będą otwarte i czy władze krajów ościennych zdecydują się, takich jak Uzbekistan i Tadżykistan, na przepuszczanie pomocy międzynarodowej. A tak jak mówię, Termez miał być tym miastem, w którym stąd miało iść tej pomocy bardzo, bardzo dużo.
Jeszcze na koniec, Michale, ja rozumiem, że Termez jest miastem całkowicie spokojnym. Po drugiej stronie granicy mamy Mazar al-Sharif, prawda? To jest pierwsze miasto duże, mniej więcej w tej samej odległości od granicy, prawda? Ale tam, gdzie wy jesteście, to jest spokojne miejsce, w którym jakiegoś tłumu ludzi, to co mówiłeś, tłumu ludzi, którzy próbują się przedostać przez tą granicę, nie ma.
Nie ma, ja tego nie widziałem przynajmniej. Także no, spędziłem na tej granicy 2 dni i nie zarejestrowałem takiego jakiegoś masowego eksodusu, masowych, no właściwie zadziwiające. Pusta granica. Co jakiś czas przejeżdżający tir, pociąg w oddali, jeden, który widziałem przez 2 dni, to naprawdę jest zdumiewające, że w takim miejscu nie ma prawie w ogóle ruchu. I to jest, myślę, że też taka, no, to też wiele mówi o tej sytuacji Afgańczyków, dramacie ich, że nawet jeżeli mogą, mają za co i chcą uciec, to nie bardzo to jest możliwe, gdyż po prostu są zamknięte granice. Także kwestia zamkniętych granic, jak widać, jest bardzo żywa i bardzo na czasie teraz.
Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, na granicy uzbecko-afgańskiej w mieście Termez. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że ta granica zostanie wkrótce otwarta i będziesz mógł wjechać na terytorium Afganistanu i relacjonować sytuację już z wewnątrz tego kraju. Dziękuję za tą pierwszą relację. Następna oczywiście w raporcie o stanie świata za tydzień w sobotę, ale wcześniej w niedzielę w Na Dachu Świata w Radiu 357 Michał Żakowski tak samo będzie nadawał. Albo z Termes, albo już z Afganistanu, czego ci bardzo serdecznie życzę.
No, a ja na wszelki wypadek nie dziękuję.
Serdeczności w takim razie.
Bardzo bym chciał się przedostać.
Trzymamy za ciebie kciuki i czekamy na kolejne relacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Michał Żakowski w Afganistanie.
Od dawna mówimy o różnych skutkach pandemii, głównie zdrowotnych czy ekonomicznych. Dziś o sprawie, która dotyczy wszystkich nas, bo wszyscy używamy smartfonów, odkurzaczy, lodówek, zegarków, czajników elektrycznych. Wielu z nas jeździ samochodami, a jak nie samochodami, to na przykład metrem, kupując bilety w autobusie czy w tramwaju. Wszystkie te urządzenia zawierają półprzewodniki, bez których nie ma tych wszystkich inteligentnych produktów, o których mówię. Rzecz w tym, że od wielu miesięcy na rynku brak półprzewodników, co powoduje, że nie możemy kupić produktów, do których użytkowania jesteśmy od dekad przyzwyczajeni. Skąd bierze się ten kryzys na rynku półprzewodników i kiedy się skończy? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, a jest nim Jakub Habik, informatyk, wykładowca Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Porozmawiajmy może od razu na przykładzie. Mam samochód, stary samochód, starą Hondę, ma kilkanaście lat, ale kiedy go kupowałem, po prostu poszedłem do salonu, zapłaciłem, poczekałem dwa dni na dostawę i wyjechałem samochodem z salonu. Dziś to jest niemożliwe. Ludzie czekają pół roku i niemal wszędzie na świecie to ma miejsce. Dlaczego tak się dzieje?
Jest to spowodowane dwoma, a może nawet trzema czynnikami. Pierwszy z nich to oczywiście fakt, że wszystkie urządzenia, w tym samochody, stały się inteligentne, w cudzysłowie oczywiście. A to oznacza, że potrzebują bardzo dużo zaawansowanej elektroniki. Wyprodukowanie tej elektroniki, wyprodukowanie półprzewodników jest bardzo trudne. Jest bardzo niewiele fabryk, które to robi na świecie i te fabryki się mierzą po prostu z ogromnym szczytem popytu. Drugi czynnik to łańcuchy dostaw. One zostały silnie zaburzone przez pandemię głównie, czyli najpierw się załamały, a następnie zaczęły się odbudowywać bardzo szybko. W rezultacie powstał wielki chaos i ceny wystrzeliły w kosmos, dosłownie ceny półprzewodników, ale również ceny transportu. Ponieważ produkcja jest silnie skoncentrowana w Azji Wschodniej, no to niestety mierzymy się z tymi długimi czasami oczekiwań. Wreszcie trzeci czynnik to szeroko pojęta polityka, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która sprawiła, że jest to, że no nie wszystko może dojechać, a jak już może dojechać, to jest wielu chętnych.
Dobrze, rozłóżmy teraz te trzy powody na czynniki pierwsze, że tak powiem. Może zacznijmy od tego w ogóle, co to jest ten chip, co to jest półprzewodnik. To jest taka tabliczka z powiązanymi obwodami scalonymi, które są niezwykle skomplikowane, produkowane w bardzo zaawansowany technologicznie sposób, prawda? Dlaczego to jest tak, że do wszystkich urządzeń w zasadzie, no bo ja wymieniłem kilka, ale w zasadzie we wszystkim, co nam towarzyszy w życiu, już w tej chwili używamy tego typu przedmiotów, żeby one mogły zadziałać.
Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że urządzenia mają być inteligentne. Prosty przykład, zegarek. Kiedyś po prostu stawialiśmy sobie przy łóżku zegarek. Teraz nasz zegarek musi jednocześnie grać i to jeszcze kilka melodii. Ma mieć radio internetowe, ma się łączyć przez Wi-Fi. To samo stało się z samochodem. Samochód jest dosyć szczególnym przypadkiem, bo tam nieomal wszystko stało się inteligentne i to z kilku powodów. Bezpieczeństwo, a więc te wszystkie systemy ABS, ESP. Po drugie, zużycie paliwa i szeroko pojęte wymagania środowiska, czyli samochody muszą być oszczędne, spalać i emitować jak najmniej. No i oczywiście komfort. Wszyscy lubimy mieć klimatyzację, oświetlenie, fotele przesuwane elektronicznie. Więc samochód, ale właściwie całe całe nasze życie stało się naszpikowane tymi inteligentnymi urządzeniami. To po prostu są, technicznie rzecz biorąc, to są krzemowe kości, które są umiejętnie domieszkowane różnymi elementami, metalami i niemetalami. Z tym, że technologia produkcji tych kości jest niesamowicie skomplikowana i wymaga niesamowitej czystości. Typowy rozmiar elementu półprzewodnikowego dzisiaj to jest poniżej 10 nanometrów. Jeśli można to porównać, no to włos ludzki to jest około 200 do 400 mikrometrów, czyli 20-40 tysięcy razy więcej niż taka bramka. No to proszę sobie porównać wielkość takiej bramki.
Czyli na jednym milimetrze kwadratowym mamy po prostu bogactwo nieprawdopodobne połączeń.
Tak. Ja w pamięci tego nie przeliczę, ale typowa kość to są miliony albo nawet miliardy elementów. To jest nieprawdopodobnie skomplikowany proces, nieprawdopodobnie droga inwestycja i po prostu robi to tylko kilkanaście firm na świecie.
No właśnie, ile firm to robi? Pan mówi kilkanaście firm. To są firmy europejskie czy to są firmy azjatyckie?
Trzy firmy mają więcej niż 50% tego rynku. To jest Intel, Samsung i TSMC. Te trzy firmy robią ponad połowę półprzewodników na świecie. One głównie zlokalizowane są w Azji Wschodniej, Korea, Tajwan. Intel ma swoje fabryki w wielu miejscach, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Czy w Europie są fabryki półprzewodników? Oczywiście są. Czy one stanowią istotny czynnik globalnie? Raczej nie. One nie zaspokajają popytu europejskiego. Europa w tej chwili myśli o tym, żeby tych fabryk było więcej, żeby być bardziej niezależną, ale to nie jest takie proste. To jest potężna inwestycja i bardzo wysoka technologia.
Wspomniał pan, że wskutek pandemii załamał się cały system dostaw, zwany łańcuchem dostaw, prawda, który jest kontrolowany zresztą przez system, który także zawiera te półprzewodniki, bo to jest system całkowicie zautomatyzowany, skonstruowany tak, żeby fabryki jak najmniej wydawały pieniędzy, żeby było jak najmniej przestojów, żeby jak najmniej magazynować towarów. To również miało ogromne znaczenie dla tego kryzysu, który w tej chwili przeżywamy, prawda?
Tak, rzeczywiście większość fabryk działa w tak zwanym systemie just in time. To znaczy komponenty, nie ma magazynów praktycznie, komponenty docierają na linię produkcyjną dosłownie w tym momencie, gdy zjeżdża ostatni z poprzedniej partii. Te systemy, tak jak pan powiedział, zostały zoptymalizowane po to, żeby zminimalizować koszty przesyłania i magazynowania. Natomiast efekt uboczny tego jest taki, że one są tak dobre jak najsłabszy ich element. I niestety globalna pandemia i trochę polityka te łańcuchy zaburzyła. Widzieliśmy świetny przykład, kiedy w poprzek kanału Sueskiego stanął kontenerowiec. Cały przestój trwał raptem 7 dni, a wywołał lawinę zdarzeń w portach i w fabrykach. Przestoje fabryk elementów AGD na przykład, czy części samochodowych, czy nawet tak zwykłych elementów jak komponenty do wodociągów czy sieci elektrycznych, bo to też dzisiaj jest inteligentne, one po prostu musiały zatrzymać produkcję na tydzień, dwa. Koszty, jak mówię, wystrzeliły w kosmos, więc jeśli dzisiaj zamawiamy samochód, to nie tylko nie ma pewności, kiedy on przyjdzie, ale także chyba nie ma pewności, ile on tak do końca będzie kosztował, bo przesłanie kontenera z Azji do Europy kosztuje dzisiaj 10 razy tyle, ile kosztowało półtora roku temu.
My przeżywamy w tej chwili praktyczne skutki globalizacji. Globalizacji, która się odbiła czkawką. Przez moment, prawda? Nie wiadomo, czy te łańcuchy wrócą do stabilizacji. Zapewne tak się stanie, ale jak pan sam przed chwilą powiedział, wystarczy, że jeden element przestaje funkcjonować i to się odbija właściwie na każdym ogniwie tego łańcucha, które leży za jakąś wadą owego systemu.
Z całą pewnością efekty tej globalizacji są złożone i dzisiaj mówimy o negatywnych, natomiast przypomnijmy sobie, że jeszcze kilkanaście lat temu sprzęt gospodarstwa domowego typu lodówka czy odkurzacz to kosztowały jedną albo i dwie, albo i trzy pensje, natomiast dzisiaj odkurzacz można kupić za 300 zł, to jest kwota, którą ludzie potrafią na kawę wydawać. Więc to jest z jednej strony ta globalizacja spowodowała, globalizacja i optymalizacja łańcuchów dostaw spowodowały nieprawdopodobny spadek cen produktów, przede wszystkim tych produkowanych na Dalekim Wschodzie. Niestety, tak jak pan zauważył, obiło nam się to czkawką, dlatego że te łańcuchy, w momencie, gdy te łańcuchy się, mówiąc kolokwialnie, posypały, to uderzyło to we wszystkich nas. Może to, co my, konsumenci, widzimy w sklepach jako drożające towary, to jest jedno. Natomiast fabryki samochodowe są dosłownie zamykane. Ludzie idą na postojowy, na tym postojowym dostają nie wiem ile, pół pensji, mniej niż pół pensji i to bardzo fizycznie uderza w ich i ich rodziny, i ich byt. Więc to są, a to jest prawdopodobnie dopiero początek naszych kłopotów. Czy to wróci do stanu poprzedniego? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby w pełni, na pewno do pewnego stopnia, natomiast będzie to długi proces i złożony i na pewno już nikt nie dopuści do tego, żeby te łańcuchy były takie wyżyłowane, jak były.
To porozmawiajmy chwilę o polityce. Kiedy prezydent Trump przychodził do władzy i mówił o tym, o czym my w tej chwili rozmawiamy, w swój charakterystyczny dla siebie sposób, mówiąc najoględniej, to wielu z nich oskarżało go o to, że jest właśnie przeciwnikiem globalizacji, że nie potrafi dostrzec dobrych cech. W tej chwili wielu polityków, nie tylko tych uznawanych za populistycznych, przyjmuje te argumenty. To jest moment, w którym wielu polityków widzi zagrożenie płynące z tego, że tak bardzo Europa na przykład polega na Azji, zwłaszcza na Chinach. Czy to jest proces, pan wspomniał o tym, że powrotu do tego łańcucha dostaw i powrotu do tego uzależnienia na dobrą sprawę produkcji całego świata od Azji nie będzie? Czy tak to będzie wyglądało? To znaczy, że my w tej chwili, również w trakcie pandemii, przechodzimy tę lekcję, która skończy się jakąś zmianą systemową?
Tak sądzę, natomiast to nie jest proces szybki, ani łatwy, ani tani, dlatego że Europa przyzwyczaiła się do tego, że wygodnie żyje i kupuje tanie produkty produkowane na Dalekim Wschodzie. Wyeksportowała swoje fabryki, wyeksportowała swoje emisje i zadowolona odbierała w portach w Rotterdamie i Hamburgu gotowe produkty, które następnie wędrowały do sklepów. Niestety Chiny bardzo, bardzo konsekwentnie wykorzystały tę, no można powiedzieć, naiwność świata rozwiniętego, czyli na początku pozwoliły ulokować u siebie tanią produkcję i następnie sukcesywnie przejmowały coraz wyższe piętra łańcucha wartości. Ta produkcja była coraz bardziej skomplikowana, do tego doszły usługi, potem zbudowały naukę i jednostki akademickie na tym, no i ostatecznie zaczęły prowadzić własną ekspansję przede wszystkim w świecie rozwijającym się, w Azji, w Afryce, do pewnego stopnia w Ameryce Południowej, budując, już mówiąc brutalnie, wpływy polityczne w tym świecie rozwijającym się i wypierając stamtąd wpływy europejskie i amerykańskie. Ameryka rzeczywiście to dostrzegła i zaczęła temu przeciwdziałać, a przynajmniej próbować przeciwdziałać. W Ameryce następuje renacjonalizacja produkcji, co jest o tyle łatwiejsze, że Ameryka to jest duży kraj, ma te technologie, a państwo amerykańskie ma instrumenty, żeby skłonić amerykańskie firmy, takie jak na przykład Apple czy Amazon, do tego, żeby w większym stopniu nacjonalizowały tę produkcję. Europa po pierwsze ma mniej własnych technologii, po drugie mechanizmy koordynacji na poziomie Unii nie pozwalają na takie duże przedsięwzięcia. Tutaj spektakularną klapą zakończyła się próba stworzenia technologii takich, jakie ma Google czy Amazon w skali europejskiej. Europa w tej chwili jest uzależniona i od Ameryki, i od Azji. Próbuje coś z tym robić. Natomiast czy będzie w stanie, moim zdaniem to pytanie jest otwarte.
Jak pan zauważył, to jest bardzo dobry moment dla Chin, zwłaszcza dla Chin, pewnie też dla innych krajów Azji, takich jak Korea choćby, ale Chinom udało się wykształcić setki tysięcy absolwentów zachodnich uczelni, którzy wrócili do kraju. Chinom udało się uzyskać w tani sposób technologie zachodnie. Trudno sobie wyobrazić, żeby oddały to pole, które mają w tej chwili i tę przewagę, którą mają, z pewnością dynamikę, która jest po ich stronie, żeby to oddały bez walki. W jaki sposób Chińczycy będą się bronić przed tym, żeby ten łańcuch dostaw został zmieniony z inicjatywy Europejczyków i Amerykanów?
Chińczycy oczywiście, rozpoczynając wojnę handlową z Ameryką, czy raczej podejmując rękawicę rzuconą przez Trumpa, były w stanie doprowadzić do zastąpienia tego amerykańskiego rynku do pewnego stopnia rynkiem innych krajów. Przypomnijmy, jak wygląda demografia świata. Chiny to jest 1,5 miliarda ludzi, ale 1,5 miliarda ludzi mieszka w Indiach. Są potężne, rozwijające się kraje takie jak Indonezja, Nigeria, Brazylia. Ludzie z tych krajów pożądają produktów współczesnej cywilizacji. Taniej i łatwiej mogą je kupić w Chinach. Więc mówiąc brutalnie szczerze, Chiny nie muszą nam sprzedawać. Mogą znaleźć nowe rynki zbytu. Natomiast Chiny mają swoje problemy. Mają przede wszystkim problem demograficzny, który uderzy w niespełną siłą już wkrótce. No i wiemy, co się wydarzyło z Evergrande, z rynkiem nieruchomości w Chinach. Tam dojrzewa poważny kryzys finansowy, czy władze w Pekinie będą sobie w stanie z nim poradzić, ograniczyć jego skutki, czy też on z pełną siłą uderzy w tę gospodarkę, to dopiero zobaczymy. Chiny będą przeciwdziałać, będą chciały nadal mieć Amerykę i Europę uzależnioną od siebie. No, w którym kierunku się rozwinie, to doprawdy ciężko spekulować.
A proszę powiedzieć, wracając do kryzysu półprzewodników, jak długo to będzie trwało? Jak ten kryzys w ogóle można rozwiązać?
To jest bardzo dobre pytanie. W krótkim okresie można go rozwiązać, idąc na jakieś zgniłe kompromisy w sprawie łańcuchów wartości i podnosząc ceny. W długim okresie trzeba zrenacjonalizować te łańcuchy wartości. Powiedział pan, że można pójść do salonu, że kiedyś pan szedł do salonu i nieomal wyjeżdżał z niego samochodem. Ciągle są firmy, w których można względnie szybko zamówić samochody. To są firmy koreańskie. Czemu akurat koreańskie? Ano dlatego, że oni mają u siebie wszystkie elementy łańcucha wartości. Produkują zarówno nieskomplikowane komponenty, ale produkują również komponenty bardziej skomplikowane i produkty gotowe. Więc może nie wymieniając w tej chwili nazw firm, wygrały te kraje, które kontrolują łańcuchy wartości. Mają jednocześnie know-how, mają naukę, mają innowacyjność. Koreańczycy na tym ewidentnie wygrywają. No i należy z nich po prostu brać przykład, budować konkurencyjne, ale innowacyjne gospodarki i trzymać łańcuchy wartości, począwszy od surowców, poprzez produkty gotowe pod własną kontrolą. To jest dzisiaj taki sam instrument geopolityki jak lotniskowce czy bombowce strategiczne.
To jest oczywiście to pytanie, które wszyscy sobie zawsze zadają, to znaczy, czy nas na to stać, prawda? Bo Chiny przekonały wszystkich, że można produkować różne rzeczy taniej. W tej chwili, jeśli mielibyśmy je produkować w Polsce, w Holandii, w Niemczech, to musielibyśmy za to znacznie więcej płacić. Pytanie jest oczywiście, czy jesteśmy w stanie odzwyczaić się od tego, że pralka może kosztować 500 zł, a nie 5 tysięcy albo 10 tysięcy w porównaniu z pensjami, które kiedyś zarabialiśmy, to pewnie tak by można było na nie, akurat na cenę pralki patrzeć, prawda? Czy jesteśmy chętni, żeby wrócić do tamtych czasów? Pewnie niekoniecznie jesteśmy chętni do tego, żeby płacić za uniezależnienie się choćby od Chin.
Unia Europejska podchodzi do tego dosyć racjonalnie. W tej chwili wprowadza podatek, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, ale to jest podatek od eksportu emisji. Czyli mówiąc kolokwialnie, jeśli firma lokuje produkcję w Chinach w nadziei, że nie zapłaci ci podatku węglowego, to i tak jest jej ten podatek naliczany. Więc nie będzie tak łatwo przenosić produkcję do tanich miejsc razem z emisjami. Po drugie, Unia Europejska wprowadza prawo do naprawy. Mi niedawno się zepsuła zmywarka i się okazało, że w sumie wystarczyłoby wymienić jedną część, tyle że zmywarka ma 15 lat i nikt tej części już nie produkuje. I musiałem wymienić całą zmywarkę. To jest coś, czemu Unia chce przeciwdziałać, czyli prawo do naprawy i jednocześnie obowiązek dostarczania części zamiennych. Więc uważam, że polityka Unii jest dosyć racjonalna. Gdyby jeszcze Unia miała własną chmurę i własne fabryki półprzewodników, to by było jeszcze lepiej, no ale to nie jest takie proste. Jedna fabryka półprzewodników to jest inwestycja kilkudziesięciu miliardów dolarów i kilka lat bez gwarancji sukcesu.
Zobaczymy, czy będziemy chcieli za to zapłacić. Dziękuję panu bardzo. Jakub Habik, informatyk, wykładowca Politechniki Gdańskiej, był gościem raportu o stanie świata.
Dziękuję bardzo.
Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Yo salgo del río Sinú,
río abajo, compa.
Y sigo por el San Jorge, mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Playera, playera,
mi playerita,
¿por qué es que te vas?
Mi playerita,
¿con quién tú te vas?
Mi playerita,
¿a dónde te vas?
Mi playerita.
Este pobre canoero
se va a matar.
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 Soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Yo diviso en alta mar la espuma que deja el barco. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Playera, playera,
mi playerita,
¿a dónde te vas?
Mi playerita,
¿te vas a Buenaventura?
Mi playerita,
¿o te vas a Panamá?
Mi playerita.
Este pobre canoero
se va a matar.
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 Hernán Rojas i jego zespół Warahuaco. O Kolumbii za chwilę, a teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień główny prowadzący programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat, w soboty przygląda się dla Państwa światu z boku, a potem opowiada, co widział. Dziś to będzie opowieść krytyczna.
Takie fajne reklamy w telewizji filmami przerywają, bez pojęcia. Najlepiej jak różne urzędasy, biznesmeny siedzą na zebraniu i o cukierkach, gumisiach śmiesznie opowiadają, że przepychota, całkiem jakby dzieciaki gadały. No ale wiadomo, głosy podłożone, nikt się nie nabierze. Tak samo jak na ten Halloween diabelski, tylko kasę wyciągną, warzywa namarnują, nie nastraszą nawet porządnie. Z tym straszeniem w ogóle niepoważna sprawa, kino dla maluchów. Pokazują w telewizji, że siedzą delegacje w ONZ-cie, nudzą się, aż tu nagle ciężko coś lezie, podłoga się trzęsie, delegaci też, bo to przyszedł dinozaur i zaraz przemawia: ludzie, chrońcie klimat, bo jak nie, to będzie po was. Wiem, co mówię, mówi dinozaur, bo sam wyginąłem. Jak wyginął, to jak może mówić? Jurassic Park w ONZ-cie akurat, bujda z komputera. Na filmie przedpotopowe gady ożywiają, co za problem nakręcić sztuczną wichurę albo pożar, czy tam inny rozpuszczony lodowiec. Ale smarkacz może uwierzy, dla niego teraz prawdziwe tylko to, co w jego smarkfonie. Mało, że uwierzy, jeszcze starszych zmusza, dzieciaków mamy się słuchać, koniec świata. A najgorsza ta stara malutka ze Szwecji, jakiej tam, Gretkowska. Włoski premier przed nią się tłumaczy, że on z innymi prezydentami już nie żadne bla, 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 tylko decyzje ważne podejmuje. Papież jeszcze lepiej nadaje, że to dzieci mają rację, bo one zrozumiały. Ma swoje lata ten Franciszek, to i dziecinnieje na starość. Biden już cwańszy, a też nie młody. Swoje powie, jak już do tego Glasgowa przyjechał, ale potem zaraz przyśnie, żeby od fantazjowania odpocząć. Ruski z Chińczykiem jeszcze cwańsi, wcale nie przyjechali, co będą czas tracić. Trochę ich nasz Madziar wyręcza. Wali prosto z mostu, że od tego całego bio i ekolo tylko energia drożeje. Jakby się naprawdę robiło na ziemi coraz cieplej, to byśmy za ogrzewanie coraz mniej płacili. A tak jest? Wcale, że nie. Znaczy, lipa z tym ociepleniem. Proste, dziecinnie proste. I nie tylko to. Bogacze nam elektryczne auta wciskają, a sami odrzutowcami smrodzą. Szybowcami niech latają, jak chcą przykład dawać. Bo można przykład dawać. Z Brazylii prezydent, co to na niego ciągle szczują, tak radzi. Żeby nieczystości było mniej, wystarczy dużą potrzebę co drugi dzień załatwiać. On pewnie potrafi, twardy jest, nawet szczepionki nie potrzebuje. Ale nieraz złe myśli człowieka nachodzą, niepewność dusi, bo to wszystko razem mocno jednak pokręcone. Pobłądzić można jak dziecko w lesie. Wtedy nic, tylko oczy rękami zakryć, zaraz lepiej się robi. Świata nie ma, strachy znikają, a i mnie nikt nie widzi.
Raport o stanie świata ma swoje liczne odmiany, jak Państwo wiedzą. W nadchodzącym tygodniu zapraszamy do słuchania nas niemal codziennie. W poniedziałek raport o książkach, we wtorek kolejna odsłona raportu z przeszłości, w środę raport na dziś, czwartek, piątek proszę przeznaczyć na nadrobienie zaległości. Te dwa pierwsze programy to kompetencja Agaty Kasprolewicz, która jest z nami. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co w raporcie o książkach?
W raporcie o książkach przyroda, ale przyroda oczami nie polityków, bo ja wiem, że ostatnio dużo o przyrodzie w tym politycznym wymiarze mówiło się w związku ze szczytem klimatycznym w Szkocji. Tym razem opowieść o drzewach, o trawie, o kwiatach, o zwierzętach przekazujemy pisarzom i książkom, w których głównej roli nie grają wcale ludzie i to nie historie ludzkie są najważniejsze, tylko historie, no właśnie, historie zwierząt, historie roślin, historie tego świata, który jest tak blisko nas, którego czasami nie zauważamy, a który nam jest tak bardzo potrzebny do życia, o czym czasami zapominamy. Zresztą taką trochę przewrotną porę roku wybraliśmy na to, żeby porozmawiać o przyrodzie. Ja wiem o tym, że listopad jest takim czasem, kiedy przyroda udaje się na zasłużony odpoczynek, przynajmniej w tej części świata, w której żyjemy. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy widzimy te ogromne zmiany, zmianę koloru liści, drzew, powietrze pachnie inaczej. No i to jest taki moment może zadumy także literackiej na temat tego, jak ta przyroda się zmienia i jak wygląda relacja człowieka ze światem natury.
Przyroda to się kojarzy z poezją. Będzie i poezja, i proza, jak rozumiem.
Tak, poezja. Będziemy czytać poezję. No, mnóstwo jest wątków przyrodniczych w poezji. Postaramy się wybrać te najpiękniejsze dla Państwa.
Dobrze, nie odkrywajmy wszystkich kart. Na razie przynajmniej.
Oczywiście, nie odkrywajmy wszystkich kart. W roli głównej kilka książek. Może, Darku, zacznijmy od tej, o której ty rozmawiałeś z Anną Maziuk, bo to jest nowy reportaż na polskim rynku wydawniczym pod tytułem Instynkt. Opowieści o wilkach.
Tak, o wilkach w polskich lasach. Też nie chciałbym odkrywać treści tej rozmowy, bo warto jej posłuchać. Natomiast jest to rzeczywiście pięknie napisana, cudownie opowiedziana historia o wilkach, o zwierzętach, którymi straszymy nasze dzieci zupełnie niesłusznie, bo wilki nie atakują ludzi, nie chcą w ogóle mieć nic wspólnego z ludźmi. Jakby to od nich zależało, to w ogóle nic by nie mieli wspólnego z ludźmi. Natomiast ludzie często im przeszkadzają w życiu, często je zabijają, często próbują wejść w ich przestrzeń, co powoduje to, że wilki stają się trudne do współżycia z ludźmi. O tym między innymi jest ta książka, choć nie tylko. Ona jest przede wszystkim o tym, co to znaczy być wilkiem, co to znaczy żyć w naturze, jak rozwijają się wilki, jak żyją, jak wychowują swoje dzieci. Fascynująca historia, o której opowie nam autorka tej książki.
Ja za to porozmawiam z Anną Kamińską, autorką biografii niezwykłej kobiety, Simony Kossak, która urodziła się w rodzinie artystycznej, w rodzinie Kossaków, znanych malarzy, a również literatów i z tej krakowskiej Kossakówki, takiego centrum życia artystycznego, domu, w którym piło się herbatę tylko i wyłącznie z najpiękniejszej porcelany. Simona Kossak wyruszyła w głąb Puszczy Białowieskiej i to tam właśnie zapuściła swoje korzenie. Kochała zwierzęta i żyła bardzo blisko zwierząt. Jak powiem Państwu, że mieszkała razem z dzikiem, osiołkiem oraz krukiem, to pomyślą Państwo, że to chyba jakaś bajka, nie do końca prawdziwa historia. Ale ta historia jest jak najbardziej prawdziwa. Simona Kossak zrobiła bardzo dużo dla polskiej myśli ekologicznej i bardzo dużo też dla Puszczy Białowieskiej, ale to jej życie było niezwykłe również dlatego, że było pełne sprzeczności. Ona rzeczywiście zamieszkała w takiej opuszczonej chacie w sercu Białowieży, kiedy Białowieża jeszcze nie była tak jak dzisiaj centrum zainteresowania turystycznego, tylko naprawdę miejscem zupełnie opuszczonym przez ludzi. I mimo, że w tym drewnianym domku nie miała wody bieżącej, nie miała prądu, to mimo wszystko z Krakowa przywiozła porcelanę, więc mimo, że od tych korzeni krakowskich rodzinnych starała się całe życie odciąć, to jednak z nich również czerpała jakąś ogromną siłę. Niezwykła historia Simony Kossak. Myślę, że postaci coraz bardziej też znanej w Polsce i bardzo dobrze. Oprócz tego Marcin Żyła, zaprzyjaźniony dziennikarz Tygodnika Powszechnego, opowie nam o absolutnie niezwykłej książce pod tytułem Listowieść. To jest historia o drzewach, o ludziach, ale tak naprawdę chyba, o tym zresztą opowie Marcin, ale to jest opowieść przede wszystkim o życiu ludzi w cieniu drzew i o tym, jak człowiek jest małą, nieznaczną istotą, jak konfrontuje się choćby z ogromnymi sekwojami, które mierzą ponad 100 metrów i żyją ponad 1000 lat.
Ta historia i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy w raporcie o książkach w najbliższy poniedziałek. Agato, we wtorek raport z przyszłości, to już będzie 6. odcinek i zbliżamy się do półmetka naszej serii, która opowiada o tym, jak zmienia się człowiek, jak wkraczamy w przyszłość, której jeszcze nie znamy. Tym razem wracamy do tematu, który poruszyłaś w poprzednim tygodniu, czyli w tym, który się teraz kończy. Mówimy o pracy.
Tak, to będzie druga część opowieści o pracy. Tym razem przyjrzymy się przede wszystkim konsekwencjom pracy zdalnej. Chociaż zanim to pytanie o to, jak praca zdalna zmienia nas, zmienia relacje społeczne, zastanowimy się nad tym, czy tak naprawdę praca zdalna to jest zjawisko tak powszechne, jak nam się wydaje. Bo to nie jest do końca tak, jak mogłoby nam się czasami rzeczywiście wydawać, że wszyscy przerzuciliśmy się na pracę z domu. No na pracę z domu przerzucili się ci, którzy mogą. Opowiemy w tym odcinku między innymi o pracownikach niewidzialnych, którzy w czasie pandemii stali się nieco bardziej widzialni, ale my bardzo szybko o nich zapominamy. No i zadamy takie fundamentalne pytanie, czy praca daje człowiekowi szczęście, czy też szczęściem byłoby życie bez pracy. No ale na odpowiedzi trzeba poczekać do wtorku.
Raport z przyszłości, raport o książkach prowadzi Agata Kasprolewicz. Bardzo ci dziękuję. Ja dodam tylko, że to wszystko, co robimy, możliwe jest dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu, dzięki temu, że wspiera nas już ponad 5700 patronów, dzięki którym możemy tworzyć kolejne raporty. Dziękuję Państwu bardzo.
Ja także bardzo dziękuję.
Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego Crypto Brawl. www.cryptobrawl.pl. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Kolumbijskie i amerykańskie służby poszukiwały go przez przeszło dekadę. Za pomoc w jego schwytaniu Waszyngton oferował 5 milionów dolarów. W końcu udało się. Otoniel, najpoważniejszy baron narkotykowy Kolumbii ostatnich lat, trafił za kraty i czeka go ekstradycja do USA. Władze w Bogocie odtrąbiły sukces. Otwarte jednak pozostaje pytanie, na ile jest to sukces realny, a na ile prestiżowy. Narkotykowy biznes w Kolumbii kwitnie i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Relacja Marcina Pośpiecha.
Ozyrys to w mitologii egipskiej bóg śmierci, ale i odrodzonego życia.
La Policía Nacional y las Fuerzas Militares lo capturaron en el marco de la operación Osiris.
To też kryptonim jednej z największych w historii akcji kolumbijskich służb.
Es el golpe más duro que se le ha propinado
al zatrzymaniu 50-letniego Dario Antonio Usugi Davida, powszechnie znanego jako Otoniel, uczestniczyło 150 policjantów, 500 komandosów, 22 helikoptery, okręty marynarki wojennej, kilka dronów, a także agenci amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu.
El cabecilla del clan del Golfo alias Otoniel. El
criminal... Szef najpotężniejszego w Kolumbii narkotykowego gangu zwanego klanem z Zatoki ukrywał się w górach, w okolicy miejsca, w którym przyszedł na świat. W miejscowości Necocli w północno-zachodniej części kraju, nieopodal granicy z Panamą. By uniknąć aresztowania, Otoniel nieustannie zmieniał miejsce pobytu. Mieszkał w dżungli, w drewnianych chatach, ruderach czy namiotach. W jednym z nich został złapany. Nie miał telefonu, rozkazy i wiadomości przekazywał bezpośrednio przez kurierów. Otaczały go też sfory specjalnie wytresowanych psów, mających ostrzegać go przed zagrożeniem. Otoniel wpadł przez chorobę nerek, a konkretnie przez kuriera, który dostarczał mu leki. Służbom udało się go namierzyć i śledzić, co pozwoliło dotrzeć do kryjówki poszukiwanego. Prezydent kraju, Iván Duque, nie krył dumy po zakończonej akcji.
Este es el golpe más duro.
To najpotężniejszy cios, jaki zadaliśmy narkobiznesowi w XXI wieku w naszym kraju. To uderzenie można jedynie porównywać do upadku Pablo Escobara w latach 90. Otoniel był najpotężniejszym narkotykowym bossem na świecie. Wszędzie budził strach. Zabójca policjantów, żołnierzy, działaczy społecznych. Do swoich przestępczych działań rekrutował nieletnich. Wiemy też, że wielokrotnie wykorzystywał seksualnie dziewczynki i chłopców. Był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Kolumbii, także z tego powodu. Nie chodziło jedynie o narkotyki.
Na przestępczą drogę Otoniel wkroczył w wieku 16 lat. Razem z bratem, alias Giovanni, dołączył do Ludowej Armii Wyzwolenia, partyzanckiej grupy będącej zbrojnym skrzydłem Komunistycznej Partii Kolumbii. Partyzanci trudnili się głównie porwaniami dla okupu, podkładaniem bomb, napadami na banki, a od lat 80. poszerzyli działalność o handel narkotykami. Po zawarciu pokoju z rządem w 1991 roku grupa ogłosiła samorozwiązanie. Otoniel nie zawiesił jednak karabinu na kołku. Ponownie w towarzystwie brata przystąpił do skrajnie prawicowej, słynącej z okrucieństwa wobec lewicowych partyzantów, grupy zbrojnej zwanej Zjednoczonymi Siłami Samoobrony Kolumbii. W 2005 roku także ta grupa rozpoczęła negocjacje pokojowe z rządem, które rok później zakończyły się rozwiązaniem formacji. tym razem bracia zaczynają pracować dla handlarza narkotykami znanego jako Don Mario, szefa gangu Urabenios, który później przekształcił się w klan z Zatoki. W 2009 roku Don Mario wpada w ręce policji. Władze w kartelu przejmują bracia, ale w duecie będą rządzić nim tylko przez 3 lata. W 2012 roku Giovanni ginie z rąk kolumbijskiej policji w czasie sylwestrowej zabawy. Otoniel nie musi już nikogo pytać o zdanie, bo to on jest szefem i to on wyznacza reguły gry. Tak w rozmowie z raportem mówi szef firmy konsultingowej analizującej ryzyka polityczne i gospodarcze w Kolumbii, Sergio Guzman.
Otoniel
przekształcił klan z Zatoki w potężną siłę. Według niektórych szacunków grupa kontroluje nawet 35% terytorium kraju.
El clan del Golfo puede tener presencia en cerca del 35% del territorio nacional. Ojo,
presencia. W wielu miejscach jest niezwykle wpływowa. Współpracuje lub podporządkowuje sobie inne organizacje przestępcze. Co więcej, klan Zatoki ma powiązania z kartelami, między innymi z Meksyku.
Esta organización tiene vínculos.
W ostatnich latach rozpoczął też ekspansję na światowe rynki, ale najwięcej kokainy wysyłał do Meksyku i USA.
Według kolumbijskich władz dla klanu z Zatoki może pracować nawet 3000 osób, z czego ponad połowa jest uzbrojona. Swoich żołnierzy klan rekrutuje głównie ze skrajnie prawicowych oddziałów paramilitarnych. Kartel kontroluje wiele światowych szlaków przerzutowych, od USA po Rosję. Organizacja rocznie produkuje i sprzedaje 160 ton kokainy. Takimi wynikami nie mógł poszczycić się nawet sam Pablo Escobar. Ale jak przestrzega Sergio Guzman, porównania Otoniela z Escobarem są medialnie nośne, ale merytorycznie nietrafione.
El presidente sabía muy bien.
Prezydent, porównując Otoniela z Escobarem, doskonale wiedział, co robi. Chodziło o przyciągnięcie uwagi oraz podkreślenie, jak wielkie jest to zwycięstwo władz. Nie kwestionuję tego, bo to faktycznie sukces i duże osiągnięcie. Mam tu na myśli także to, że Otoniel został pojmany, a nie zabity. I być może uda się z niego wydobyć jakieś cenne informacje.
Pero Otoniel y Pablo Escobar están jugando en dos niveles completamente distintos.
Ale Otoniel i Escobar działali na zupełnie innych poziomach.
Había hecho acciones terroristas.
W latach 80. Pablo Escobar przeprowadzał ataki terrorystyczne, wysadzał lecące samoloty, podkładał bomby pod najważniejszymi urzędami w kraju, chociażby pod siedzibą służb specjalnych. Zabił co najmniej 3 kandydatów na prezydenta. Pablo Escobar trzymał kraj w szachu, był bezpośrednim zagrożeniem dla demokracji w Kolumbii.
Que Colombia continuara como un país democrático. Otoniel no es nada de esas cosas.
Otoniel nie był niczym takim. To prawda, Otoniel był najpotężniejszym handlarzem narkotykami ostatnich lat i to jedyne podobieństwo do Escobara. Otoniel jest kryminalistą, nie przyświeca mu żadna ideologia. Nigdy nie zabił któregoś z ważnych polityków.
Otoniel es un criminal. No tiene una orientación política.
Oczywiście cierpieli przez niego mieszkańcy obszarów wiejskich, zabijał lokalnych działaczy, ale nigdy nie miał w garści kolumbijskiego rządu.
W Kolumbii mało kto daje wiarę słowom prezydenta, który przekonywał, że aresztowanie Otoniela to początek końca klanu z Zatoki. Jak mówi ekspertka kolumbijskiego oddziału organizacji International Crisis Group, mieszkająca na stałe w Bogocie, Elizabeth Dickinson, pojmanie Otoniela prędzej przyniesie falę przemocy i strachu.
Organizacje takie jak Klan z Zatoki mają potężną, głęboko zakorzenioną w terenie strukturę. Byłoby naiwnością sądzić, że pojedyncze aresztowanie doprowadzi do jej rozmontowania. Moim zdaniem w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się wybuchu walk o władzę wewnątrz klanu z Zatoki. Zwykle też nowy przywódca musi pokazać, że jest silny, że kontroluje sytuację, a to przeważnie kończy się rozlewem krwi. Co więcej, być może inne kartele, dostrzegając moment słabości u konkurentów, postanowią przejąć część terytoriów i rynków, kontrolowanych obecnie przez klan z Zatoki. I to też oznacza falę przemocy. Podobne roszady nie mają wpływu na ogólny obraz sytuacji. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Dopóki istnieje popyt na narkotyki, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych czy innych państw, to ten rynek i organizacja takie jak klan z Zatoki po prostu nie znikną.
Na razie popyt na kokainę nie słabnie, a wręcz przeciwnie, ciągle rośnie. Według szacunków DEA, amerykańskiej rządowej agencji zajmującej się walką z narkobiznesem, w 2011 roku w Kolumbii wyprodukowano 200 ton kokainy, w 2018 roku było to już 887 ton. Narkotyki szerokim strumieniem płyną do USA, Meksyku, ale też do Brazylii czy Azji. Dziennikarz śledczy Toby Muse w swojej książce W środku kokainowego kartelu pisze: żyjemy w złotej epoce kokainy, produkujemy jej więcej niż kiedykolwiek w historii. Jak mówi Sergio Guzman, tak właśnie jest.
Tienes que tener en cuenta dos cosas.
Musisz wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, uprawy kokainy nigdy nie zajmowały tak dużej powierzchni jak teraz. Są one zdecydowanie większe niż w czasach Pablo Escobara. Po drugie, skoczyła wydajność produkcji. Nigdy z jednego hektara upraw nie zbierano tak dużej ilości liści koki jak obecnie.
Y cada hectárea produce más toneladas de hoja.
A upraw jest więcej i są wydajniejsze niż kiedykolwiek.
Hoja de coca, hay más base de coca, hay más.
Oznacza to większą ilość kokainy na rynku niż w czasach Escobara. Toby Muse ma rację. Żyjemy w złotej epoce kokainy. Ale chciałbym dodać jeszcze jedno.
De lo que dice Toby, además agrego una cosa importante.
Po zabiciu Escobara w latach 90. produkcja kokainy nieznacznie spadła, ale tylko na chwilę. Rynek bardzo szybko się odbudował. Zabicie tego czy innego szefa gangu nie oznacza końca przemysłu narkotykowego. To jedynie drobne niedogodności, po których sytuacja bardzo szybko wraca do normy.
Z narkobiznesem chce walczyć centroprawicowy prezydent Kolumbii Iván Duque. Chce walczyć też Waszyngton, który na wojnę z handlarzami narkotyków w Kolumbii wydał już 11 miliardów dolarów. Ale wątpliwości budzi sposób, w jaki władze chcą osiągnąć ten cel, mówi Elizabeth Dickinson.
Władze, chcąc ograniczyć podaż kokainy, uderzyły w uprawy koki, dążąc do ich całkowitego zniszczenia. Spryskiwane są chemikaliami lub coraz częściej niszczone ręcznie. Na pola wkraczają żołnierze czy też policjanci i wyrywają krzewy koki jeden po drugim. Niestety podobne działania mają wiele niezamierzonych skutków. Wykorzystywane chemikalia zanieczyszczają ziemię i wodę, co sprawia, że uprawa czegokolwiek innego niż koka jest bardzo trudna. Co więcej, krzewy koki są jednymi z niewielu roślin, które są w stanie nie rosnąć pomimo spryskania ich toksycznymi substancjami, a to dodatkowo skłania farmerów do ich uprawy. Moim zdaniem władze powinny położyć większy nacisk na poprawę sytuacji farmerów. Z reguły to bardzo biedni ludzie, dla których uprawa koki jest jedynym sposobem na zarobienie jakichkolwiek pieniędzy, na utrzymanie rodzin. Więc strategia atakowania upraw sprowadza się do karania farmerów, a więc najsłabszego ogniwa łańcucha produkcji kokainy. Jednocześnie równie zdecydowanie nie walczy się z lukratywną częścią przemysłu narkotykowego, jaką jest na przykład przestępczość zorganizowana czy pranie brudnych pieniędzy. Moim zdaniem to powinno się zmienić. Celem powinni być ci, którzy na narkotykach zbijają majątki, a nie nieszczęśnicy, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.
Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech.
Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że grozi nam w Europie wojna rybna. Na szczęście wygląda na to, że potencjalni jej uczestnicy zrobili krok do tyłu, choć nie złożyli broni. Francja twierdzi, że Wielka Brytania blokuje francuskim statkom rybackim dostęp do swoich wód połowowych. Ten dostęp jest zagwarantowany porozumieniem handlowym między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, zawartym w następstwie Brexitu. Londyn odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że wydał 98% licencji na połowy, do których był zobowiązany. O co chodzi w tym sporze i dlaczego wywołuje on ogromne emocje po obu stronach kanału La Manche albo kanału angielskiego? Jeszcze można używać dowolnej nazwy, choć nie wiadomo, jak długo to potrwa. W każdym razie, o co tu chodzi, porozmawiam na ten temat z Katarzyną Sobiepanek, redaktorką naczelną serwisu UK Politics po polsku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
O co konkretnie chodzi w tym sporze?
Najprościej rzecz ujmując, chodzi o kilkanaście jednostek rybackich francuskich, które nie otrzymały pozwoleń na połowy, szczególnie w okolicach wyspy Jersey, ze strony właśnie władz tego okręgu oraz Wielkiej Brytanii. A nie otrzymały ich, ponieważ zdaniem Brytyjczyków nie dostarczyły odpowiedniej dokumentacji, tej, która była niby zawarta w umowie. Problem polega na tym, że ta umowa dokładnie nie precyzowała, jaką dokumentację trzeba będzie dostarczyć, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że to są z reguły dość małe jednostki, które po prostu nie gromadzą tego rodzaju informacji. I Francuzi, pan przytoczył tutaj liczbę 98% pozwoleń, Brytyjczycy mówią, że wydali, Francuzi mówią, że wydali 90,3%, przy czym większość z tych 10%, których nie wydali, to są właśnie zdaniem Francuzów jednostki brytyjskie.
Jednostki francuskie.
Jednostki francuskie, oczywiście tak. I tak naprawdę to jest bardzo drobny problem, ponieważ ani rybołówstwo nie stanowi tu jakiegoś ogromnego procenta gospodarek żadnego z tych państw. Oczywiście te osoby, które bezpośrednio tutaj są zaangażowane, ci rybacy, no mają problem, ale generalnie rzecz biorąc, Times to bardzo dobrze podsumował. Ten spór można by rozwiązać ze zamkniętymi drzwiami w obecności 4-5 urzędników, gdyby nie wymieszali się do tego politycy w pewnym momencie.
No właśnie. Sama pani o tym mówi. Rybołówstwo to jest w ogóle drobiazg, jeśli chodzi o wymianę handlową Zjednoczonego Królestwa z Unią, ale od samego początku Brexitu, od samego początku rozmów na ten temat były dwie kwestie, które były non-stop omawiane i non-stop był jakiś kłopot z nimi. Pierwsza to była Północna Irlandia, a druga to była rybołówstwo. Dlaczego nagle, mówimy o kilkunastu jednostkach, niech to będzie kilkadziesiąt tych jednostek, dlaczego nagle rybołówstwo budzi tak ogromne emocje w stosunkach między tymi dwoma państwami?
Rybołówstwo zawsze było polityczne i jeżeli spojrzymy sobie tutaj na rok 2016-2015, kiedy zaczęła się kampania Brexitu, to rybacy byli zawsze tą aktywną stroną, która zawsze była symbolem tego, że Brytyjczycy tutaj nie mają swojej suwerenności, bo Unia Europejska ogranicza ich wody terytorialne i tak dalej, więc w momencie, kiedy nastąpił Brexit, to rybołówstwo stało się tym symbolem tego, że teraz Brytyjczycy sami będą decydować, kto będzie łowił u nich ryby. Ale oczywiście porozumienie, tak jakby wersja dla opinii publicznej była jedna, a porozumienie było tak jak mówiliśmy, ono było dość konkretnie zawarte i tak naprawdę ci wszyscy, którzy tam łowili, mieli łowić dalej. Dlaczego to teraz wypłynęło? Politycznie rzecz biorąc, z jednej strony we Francji, ja się troszeczkę mniej na tym znam, ale domyślam się, że chodzi o kwestie wyborów, które się tam zbliżają, chodzi o kwestie prestiżu. A z drugiej strony dla Borisa Johnsona no to też są punkty, które on może pokazać, że tutaj Brytyjczycy bronią swoich wód połowowych tak jak obiecali w referendum Brexitu. Tak naprawdę no, nie chodzi tutaj o kwestie gospodarcze, chodzi o to jak Boris Johnson będzie się mógł przedstawić na arenie międzynarodowej i tak naprawdę ponownie wykorzystać te kwestie rybołówstwa do rozgrywek wewnętrznych, do pokazania, że spełnia te obietnice Brexitu, bo no niestety Brytyjczycy mają z tym Brexitem wiele problemów, a chodzi o to obecnej władzy, żeby pokazać, że te wszystkie obietnice zostały spełnione. Wspomniał pan o Irlandii Północnej. Myślę, że tak naprawdę to jest dużo większy problem. I zresztą dzisiaj też większość komentatorów brytyjskich, do tej pory tylko Unia Europejska, ze strony Unii Europejskiej tak mówiono, ale i teraz i Brytyjczycy przyznają, że Wielka Brytania prawdopodobnie uruchomi tak zwany artykuł 16, czyli ten mechanizm rozwiązywania konfliktu o granice w Irlandii Północnej, się tak zaplątał, że Brytyjczycy będą chcieli pójść o krok dalej i być może nawet doprowadzą do tego, że całe porozumienie z Unią Europejską zostanie w pewnym momencie zawieszone.
Porozmawiajmy chwilę o tym, bo to jest rzeczywiście bardzo znaczący temat. Realnie rzecz biorąc, nie rybołówstwo, ale właśnie ten protokół północnoirlandzki stoi w centrum sporów pomiędzy Unią a Londynem. My rozmawialiśmy kilka tygodni temu w raporcie na temat różnic zdań między Brukselą a Londynem w tej sprawie, która wygląda jak kwadratura koła. To znaczy, chodzi o to, jak zrobić, żeby na jedynej lądowej granicy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie było kontroli celnej ani jakiejkolwiek innej. I Brytyjczycy, jak pani wskazała, chcą zmienić ustalenia, które podpisali i w ramach których realnie rzecz biorąc ta granica jest w tej chwili na Morzu Irlandzkim. I Unia oczywiście nie chce tego zmieniać. Co nowego my mamy w tej sprawie?
To znaczy tak, bo są dwie kwestie. Jest kwestia praktyczna, która dotyczy faktycznie bezpośrednio przepływu tych towarów i jest druga kwestia polityczna i to jest kwestia TSUE i suwerenności TSUE nad Irlandią Północną, która jako część wspólnego rynku nadal podlega jego decyzjom.
Czyli słynnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądu, który ustala, jak powinno funkcjonować prawo w ramach Unii.
Tak, jeżeli chodzi o te kwestie praktyczne, to w ostatnich tygodniach Unia Europejska poszła na, słowami Unii Europejskiej, bardzo duże ustępstwa. 80% tych kontroli celnych miało zostać zniesionych i te negocjacje cały czas trwają. W zeszłym tygodniu były w Londynie, teraz zdaje się były w Brukseli, przed chwilą się, rozmawiamy w piątek, więc przed chwilą się zakończyły i była konferencja prasowa i praktycznie nic nowego nie mamy, bo wiemy, że Unia Europejska idzie na ustępstwa, a Wielka Brytania naciska, żeby podnieść także tą kwestię TSUE i żeby ten Trybunał przestał być tym głównym sądem arbitrażowym w razie sporów. I to znowu jest kwestia polityczna i tu znowu docieramy do tego, że Wielka Brytania chce być niezależna i chce pokazać, że jest niezależna i że nie ma nad sobą żadnego unijnego sądu także w kwestii tej jednej prowincji. I tu znowu możemy rozmawiać, skąd to się wzięło. A przyczyn jest prawdopodobnie bardzo dużo. Jedną z nich jest to, że obecny negocjator Lord Frost tak naprawdę tego protokołu północnoirlandzkiego nie chciał. To podobno Boris Johnson się na niego zgodził, a Frost mówił, że to powinno być inaczej, że teraz musimy doprowadzić do tego, żeby to wszystko rozebrać na części pierwsze i zbudować od nowa. Inni mówią, że wręcz Wielka Brytania byłaby gotowa i bardzo chętna do zawieszenia całego porozumienia z Unią Europejską i tak naprawdę doprowadzenia do tej sytuacji, o której mówiliśmy kilka lat temu, że będzie no deal, nie będzie porozumienia i Wielka Brytania będzie całkowicie niezależna regulacyjnie od Unii Europejskiej. Jak to się rozwiąże? Ze strony unijnej od kilku tygodni słyszymy, że ten artykuł 16, czyli ta procedura zostanie uruchomiona. I teraz jest pytanie, jak zareaguje Unia Europejska? Czy Unia Europejska pójdzie tym śladem Macrona, który się tutaj pieni, wścieka i mówi, że Wielkiej Brytanii trzeba pokazać, że wyjście z Unii Europejskiej było złe? Czy też Unia Europejska będzie tak po cichu jak do tej pory, ale wspólnie, razem mówić Wielkiej Brytanii, rozwiążmy to jakoś inaczej, nie uciekajmy się do tych największych, najtrudniejszych środków. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mówi się o tym, że to ostateczne kroki Wielka Brytania powinna podjąć przed albo tuż po zakończeniu szczytu klimatycznego w Glasgow, czyli w ciągu najbliższego tygodnia i paru dni.
No ale rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, bo jeżeli Brytyjczycy podejmą decyzję o wywróceniu tej umowy, którą zawarli z Unią Europejską, umowy o wyjściu z Unii Europejskiej, to postawi takich polityków jak choćby Macron w sytuacji bez wyjścia, to znaczy jeżeli Unia nie zgodzi się na to, żeby odpowiedzieć w sposób zdecydowany Brytyjczykom, no to właściwie po co jest Unia? To pytanie będą zadawać Francuzi Macronowi, prawda? Brytyjczycy chyba też zdają sobie sprawę, że Unia po prostu może wprowadzić taryfy celne na produkty brytyjskie i skończy się cała zabawa i wtedy naprawdę Brytyjczycy dowiedzą się, na czym w praktyce polega Brexit. Podobnie zresztą jak Europejczycy się dowiedzą, na czym polega Brexit.
Oczywiście, że tak. Jest też kwestia tej wojny celnej. To jest jedna rzecz, która się może wydarzyć i prawdopodobnie się wydarzy. Druga kwestia to jest jednak to, że na przykład w tym konflikcie o rybołówstwie, o którym mówiliśmy na początku, Francja już zagroziła tym, że po prostu zwiększy kontrolę tych ciężarówek, które wjeżdżają z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i odwrotnie. I to w połączeniu z tymi problemami, które Wielka Brytania ma w łańcuchach dostaw, mogłoby politycznie Borisa Johnsona uderzyć. I były takie spekulacje, że gdyby cała Unia Europejska, czyli nie tylko Francja, ale też Holandia, Belgia, te wszystkie kraje, które ten transport z Wielkiej Brytanii przyjmują, gdyby one zaostrzyły te środki, no to wtedy Boris Johnson, czy raczej wyborcy Borisa Johnsona poczuliby, czym jest Brexit, czym jest wojna handlowa z Unią Europejską. I być może to Borisa Johnsona powstrzyma przed tymi najbardziej drastycznymi krokami, które może wykonać.
On idzie oczywiście w drugą stronę, to znaczy w tą sugestię, że Unia mści się na Brytyjczykach za Brexit, prawda? No bo to łatwiej grać politycznie takimi nastrojami.
Oczywiście i to jest też retoryka, która się wpisuje w retorykę partii konserwatywnej od kilkudziesięciu lat, więc wyborcy, jakby to przynajmniej ci wyborcy, którzy dalej Borisa Johnsona popierają, dalej to kupują. I jak się patrzy na sondaże, to jest cały czas podobna grupa. Więc tak, na pewno tak, tylko że mieliśmy już sytuację pustych półek w Wielkiej Brytanii, mieliśmy już sytuację z kryzysem paliwowym. Pytanie, ile jeszcze takich kryzysów ewentualnie Boris Johnson może, na ile takich kryzysów może sobie pozwolić. Pytanie też, co się stanie w Irlandii Północnej, kiedy Londyn narzuci jakieś swoje własne rozwiązania protokołu północnoirlandzkiego. Na razie to ta strona lojalistyczna, strona protestancka, powiedzmy, jest zbulwersowana protokołem, mówi, że protokół trzeba zmienić, odrzucić i tak dalej. No ale mamy też drugą stronę, mamy stronę nacjonalistyczną, republikańską, Sinn Féin. I pytanie, czy ta strona zaakceptuje ten protokół w wersji londyńskiej, tej nowej, gdyby miało się coś takiego pojawić. Także Irlandia Północna jest cały czas ogniskiem zapalnym, być może do powrotu do takiego konfliktu, jaki mieliśmy w latach 80. czy wcześniej, jest daleko. Ale jest wiele innych rzeczy, które tam może pójść nie tak. Mogą się zawalić instytucje polityczne, które i tak są mało stabilne. Więc Boris Johnson ryzykuje bardzo dużo, idąc na wojnę z Unią Europejską.
Wspomniała pani o konflikcie północnoirlandzkim. Od jakiegoś czasu, właściwie od początku wieku, ta dynamika jest po stronie republikańskiej, nazwijmy to, czy nacjonalistycznej, czyli tej stronie, która dąży do, no już w tej chwili pokojowego, ale jednak zjednoczenia z Irlandią. Unioniści są w postawie obronnej, prawda? Oni się boją o to, że właściwie każdy krok w tej chwili przybliża tą nieuchronną perspektywę, zdaniem wielu, zjednoczenia obu części Irlandii. To może się odbyć pokojowo, a w przypadkach ruchów takich bardziej gwałtownych może rzeczywiście spowodować powrót do przemocy. Czy pani zdaniem to jest realna perspektywa w ogóle? Żeby wróciła IRA, żeby wróciły organizacje lojalistyczne, które będą podkładały bomby i zabijały ludzi?
Te organizacje cały czas są. One oczywiście są na dużo mniejszą skalę niż to było kiedyś i też teraz są częściowo zaangażowane w działalność typowo przestępczą, nie terrorystyczną. I to wszystko na pewno jest możliwe i da się odbudować. Natomiast wspomniał pan o tych możliwościach zjednoczenia. W tej chwili jest faktycznie tak, że Irlandia Północna zaczęła korzystać z tego, że nie ma granicy z Republiką Irlandii. I w momencie, kiedy z Wielkiej Brytanii te towary przestały płynąć w takich ilościach jak wcześniej, to zwiększyła się wymiana handlowa między Irlandią Północną i Republiką Irlandii, ale szczególnie to Irlandia Północna sprzedaje na południe, więc korzysta jakby z tej drogi. Więc gospodarczo tak naprawdę Irlandia Północna mogłaby korzystać z protokołu, gdyby się udało te praktyczne kwestie rozwiązać. Natomiast jeżeli politycy pójdą w taką walkę na hasła, na slogany, to też widzimy, że strona w tym momencie lojalistyczna próbuje zaognić ten konflikt. Mieliśmy zamieszki w kwietniu, od paru dni mówi się o jakichś incydentach wywołanych przez lojalistyczne bojówki. Tutaj spłonął autobus, tu były jakieś zamieszki, aresztowano kilka osób, głównie dzieci. To wszystko się tli i to może się rozwinąć. Nie możemy powiedzieć, że nie, ale ja mam nadzieję i też słuchając osób, które mieszkają bezpośrednio w Irlandii Północnej, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tego najgorszego, co może się wydarzyć.
A czy myśli pani, że w związku z tymi zagrożeniami możliwe jest, żeby Unia Europejska poświęciła Irlandię? To znaczy, żeby zgodziła się na to, żeby nie było granicy celnej między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, a równocześnie, żeby towary brytyjskie wpływały poprzez Irlandię do Unii Europejskiej. Czy to jest wyobrażalna perspektywa?
Ja myślę, że jeżeli mówimy tutaj o tym, żeby ta granica została przesunięta jakby na granicę Republiki Irlandii, to jest to marzenie brexitowców. I oni od początku mówili, że tak się uda zrobić i że Bruksela Republikę Irlandii bardzo chętnie poświęci. Ale patrząc na to, jak do tej pory tak naprawdę Republika Irlandii miała przewagę w tym konflikcie czy w tym sporze z Wielką Brytanią, myślę, że Bruksela nigdy na to nie pójdzie, bo to też byłoby dla jedności Unii Europejskiej bardzo dużym ciosem, a Republika Irlandii jest chyba w tej chwili jednym z najbardziej prointegracyjnych, prounijnych członków Unii Europejskiej, z którym nie ma takich problemów jak z innymi, więc nie sądzę, żeby mogło do tego kiedykolwiek dojść. Ale jeżeli dojdzie do eskalacji tego konfliktu, no to oczywiście być może będą jakieś rozwiązania, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Bardzo dziękuję. Katarzyna Sobiepanek, redaktorka naczelna serwisu UK Politics po polsku, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Lider bośniackich Serbów, Milorad Dodik, twierdzi, że Republika Serbska, wchodząca w skład Bośni i Hercegowiny, odłączy się od władz centralnych i utworzy własne struktury. Dodik chce odrębnych instytucji, sił zbrojnych, sędziów i prokuratorów oraz własnego urzędu podatkowego dla bośniackich Serbów. Tym zapowiedziom towarzyszą ataki na państwa zachodnie, zwłaszcza na nowego wysokiego przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny, nadzorującego i kontrolującego proces wdrażania porozumienia pokojowego z Dayton, które zakończyło konflikt w 1995 roku. Czy Bośni i Hercegowinie grozi rozpad i jaką rolę w tym sporze odgrywa Rosja? To są ważne pytania, które zadam zaraz mojemu gościowi, a jest nim Rigels Halili ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od początku. Co to jest za państwo Bośnia-Hercegowina? Kto tam mieszka?
Mieszkają tam Bośniacy. Tylko, że Bośniacy i Bośniacy to nie jest to samo. Przez si napisane to są mieszkańcy Bośni i Hercegowiny i to są w ogóle wszyscy. A Bośniacy, SZ, to już są tylko muzułmanie, którzy tylko w 1993 roku zmienili nazwę na Bośniaków, a obok nich mieszkają również Serbowie i Chorwaci. Poza tym jeszcze inne mniejszości narodowe, jak Żydzi, Romowie i tak dalej, Albańczycy.
O co chodzi Dodikowi? Dlaczego nagle zaczął oskarżać urząd, biuro wysokiego przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny, państwa zachodnie o niesprzyjanie bośniackim Serbom i zaczął grozić tym, że stworzy własne instytucje?
To nie jest pierwszy raz, kiedy Dodik robi coś takiego. To nie jest pierwszy raz, że on atakuje otwarcie właśnie to biuro i w ogóle wysokiego przedstawiciela. To nie jest pierwszy raz, to jest wręcz kolejny z takich ataków Dodika, tylko że teraz to współbrzmiewa, dlatego że oprócz Dodika, który to mówi o dobrych 5-10 nawet lat, mówią to również inni wielcy tego świata, przede wszystkim Rosja i Chiny, które w zasadzie opierały się i nie zgadzały się na to, żeby miejsce po poprzednim wysokim przedstawicielu, którym był Valentin Icko, zajął właśnie Christian Schmidt.
Niemiec, tak?
Niemiec. Mhm. Austriak z Karinty, pochodzenia słoweńskiego, został zastąpiony przez Niemca i jeden i drugi mieli bardzo długie doświadczenie, mają długie doświadczenie pracy na Bałkanach, ale Valentin Icko był bardzo długo tym wysokim przedstawicielem i zresztą to on rozpoczął trochę ten kryzys w zasadzie w czerwcu i w lipcu tego roku. W czerwcu, dlatego że nakazał wszystkim jednostkom prawnym na terenie Bośni i Hercegowiny, a właściwie zarówno w Republice Serbskiej, gdzie rządzi w zasadzie Dodik, jak i w Federacji Bośniacko-Chorwackiej, zastosować się do prawa o karaniu, negowaniu ludobójstwa na Bośniakach podczas wojny.
Zwłaszcza o Srebrenicę pewnie chodzi.
Dokładnie. No to rozłościło kompletnie stronę serbską, która uważa, że absolutnie nie ma czegoś takiego jak ludobójstwo. I z kolei na dodatek Republika Serbska w lipcu wprowadziła prawo własne, które właściwie nakazuje podać do sądu kogokolwiek, kto posądza Serbów o to, że dokonali ludobójstwa. Więc w zasadzie jest taki pad, jedna strona mówi, że jest, a druga strona, że nie ma. I to było w zasadzie, to jest kryzys, który wynika z pamięci o tej wojnie w dużej mierze. I obok tego kryzysu pojawił się nowy, który jest kryzysem instytucjonalnym i nie jest to nowy kryzys, jest stary kryzys na terenie Bośni i Hercegowiny. W ogóle dotyka to państwo od bardzo dawna, od początku, czyli kto naprawdę rządzi w tym kraju i kto ma pełną władzę w tym kraju. Okazuje się, że rzeczywiście są wszystkie jednostki, które my znamy z porządku prawnego, jak prezydencjum, jak prezydencja bośniacka, są parlamenty, trzy w zasadzie, jest pięć poziomów w ogóle porządków prawnych i porządków władzy na terenie Bośni i Hercegowiny.
Prezydencja bośniacka, trzech przedstawicieli, prawda?
Tak jest. To jest prezydencja, która w... Bośnia jest, składa się z dwóch entytetów, czyli dwóch jedności, Republika Serbska i Federacja Bośniacko-Chorwacka, ale z trzech narodów. I przedstawiciele tych trzech narodów zasiadają w prezydencji Bośni i Hercegowiny. Tak zostało to zapisane w układzie pokojowym w Dayton.
Mówisz o tym takim wzmożeniu godnościowym ze strony Dodika, o kryzysie instytucjonalnym. Do tego jeszcze, jak się czyta komentarze dotyczące sytuacji w Bośni, dochodzi kryzys gospodarczy, ekonomiczny, zwłaszcza w Republice Serbskiej, zresztą pewnie w całym kraju, ale w Republice Serbskiej to jest tak bardzo mocno odczuwane, prawda?
Zdecydowanie.
I Dodik robi to, co zwykle politycy w takiej sytuacji robią, czyli ucieka w kwestie symboliki, w kwestie pamięci, mówiąc, słuchajcie, tutaj chcą nas napaść na nas i zabrać nam pamięć o naszych ofiarach, naszej wojny, prawda?
To nie jest ani stary, ani żaden nowy sposób, ani nic takiego nadzwyczajnego. Pandemia oczywiście uderzyła również na Bałkany i w ogóle nie tylko Bośnia i Hercegowina borykają się z kryzysem, inne kraje bałkańskie również. Ale to zostawmy ten kontekst bałkański na dzisiaj. Natomiast zdecydowanie to jest strategia, którą kieruje się moim zdaniem Dodik, ale sprzyja mu Serbia i sprzyja mu też Rosja.
Dlaczego Rosja sprzyja, a zwłaszcza Chiny? To jest bardzo ciekawe, bo Chiny wraz z Rosją przedstawiły projekt likwidacji tego biura wysokiego przedstawiciela w ONZ-cie, prawda? On upadł, ta propozycja chińsko-rosyjska, ale jaki interes mają Chiny w tym, żeby wspierać nacjonalistę serbskiego w Bośni?
Doszło do swojego kompromisu wtedy, dwa dni temu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, dlatego że została przyjęta rezolucja, która mówi o przedłużeniu misji europejskiej EUFOR Althea, ale nie wspomina się tam w ogóle wysokiego przedstawiciela, tak jak to było. I to był ten kompromis. Natomiast rzeczywiście Rosja i Chiny żądały już od dawna, żeby zlikwidować kompletnie ten urząd, który nie spełnia już swojej roli, czyli nie ma po co wdrażać pokoju, bo pokój istnieje. Chodzi o kwestię suwerenności. Chodzi o to, żeby mieć kontrolę i żeby nikt się nie mieszał z zewnątrz w tak zwane sprawy wewnętrzne. Chiny i Rosja stoją na stanowisku, bo mają taką tradycję oraz takie interesy, że lepiej, żeby nikt się nie mieszał do tego, czego robią. Natomiast wysoki przedstawiciel pełni na terenie Bośni i Hercegowiny pełni rolę takiego, może nie tyle buforu, ale na pewno instytucji, która działa na rzecz naprawdę rzeczywiście wdrażania pokoju. I pokazał to przede wszystkim Valentin Inzko, Miroslav Lajčák przed nim. Źle czynił i pracował Paddy Ashdown, więc to już jest osobna historia, co robił każdy z tych wysokich przedstawicieli od początku. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska uważa, że taka kontrola jest potrzebna. I zresztą uważa tak również Rada, powstała Rada do spraw wdrażania pokoju na terenie Bośni i Hercegowiny po układzie z Dayton, gdzie zasiadają oprócz Rosji, Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich, również Turcja i inne kraje, które mają jakiekolwiek interesy na terenie Bośni i Hercegowiny, plus jeszcze organizacje pozarządowe.
Jeszcze słowo o Chorwatach. Jak oni reagują na ten kryzys i tą eskalację żądań Dodika? Zdaje się, że politycy chorwaccy go lubią.
Tu jest właśnie, leży pies pogrzebany. Ponieważ znowu w kwestii pamięci, zwłaszcza u bośniaków, muzułmanów, istnieje ta idea, że Bośnia miała być podzielona pomiędzy Franjo Tuđmanem a Slobodanem Miloševićem. Oni się mieli dogadać, taka jest teoria spiskowa. Zoran Milutinović, chorwacki polityk, premier, mówi, że spotkał się z Dodikiem i że warto by było ten jego pomysł rozważyć i gdyby jeszcze dołączyć do tego stołu rokowań Aleksandra Vučića z Serbii, to i Turcję, dałoby się tę sprawę rozwiązać. Taka była jego propozycja sprzed dwoma dni. Na dodatek Serbia też odgrywa swoją rolę. Wczoraj skończyły się wielkie manewry na granicy bośniacko-serbskiej. Nadzorował je minister spraw obronny Serbii, Aleksandr Vulin, prawa ręka Aleksandra Vučića, prezydenta Serbii, plus jeszcze premier Republiki Serbskiej, obecny na miejscu. W związku z tym dzieje się coś, co nie wiadomo dokładnie, co to jest, ale co na pewno jest, zostało odczytane przez kręgi w Sarajewie, przez kręgi polityczne, jako próba podziału Bośni i Hercegowiny.
Czy to, co się dzieje, może doprowadzić do wybuchu konfliktu zbrojnego? Bo i takie głosy się pojawiają.
Moim zdaniem nie, dlatego że żaden z lokalnych graczy nie ma ani chęci pójść na wojnę, ani nie ma też potencjału tak naprawdę, żeby pójść na tę wojnę. Oczywiście, gdyby to do takiego konfliktu doszło, to musiało być konflikt, który obejmowałby również kraje natowskie, jak Chorwację, jak Albanię, jak Turcję, Węgry, więc w związku z tym NATO by tu nie by zareagowało, myślę, stanowczo. Poza tym nikomu nie jest to na rękę. Raczej chodzi o to, żeby wywołać wrażenie, że trzeba rozwiązać tę sprawę i trzeba usiąść i porozmawiać. Tak zwane sprawę serbską, jak to pisze prasa serbska i jak to mówi Dodik.
A jak w ogóle reaguje Zachód na to, co się dzieje w tej chwili w Bośni i Hercegowinie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w zasadzie Unia Europejska, Amerykanie po części też, może mniej, ale jednak wykazują daleko posuniętą obojętność wobec tego, co tam się dzieje. Czy to jest dokładnie tak samo się powtarza w przypadku tej eskalacji Dodika?
Unia Europejska trochę się wycofała, mam wrażenie, natomiast nie Amerykanie. Amerykanie posunęli, ostatnio dokonali kilka ważnych kroków. Jest nowy ambasador amerykański w Belgradzie, Christopher Hill, który negocjował zresztą układ w Dayton, współnegocjował z Holbrookiem i zna Bałkany bardzo dobrze. Jest specjalny wysłannik do spraw Bałkanów Zachodnich przy prezydencie Bidenie, Gabriel Escobar, który zresztą przywołał do Waszyngtonu panią prezydent Republiki Serbskiej i odbyły się rozmowy prawdopodobnie, żeby trochę stonować Milorada Dodika i inaczej zadziałać. Jest specjalny wysłannik amerykański Matthew Palmer, były sekretarz ambasady amerykańskiej w Belgradzie, który ma się zajmować reformą systemu sądownictwa i systemu wyborów na terenie Bośni i Hercegowiny, więc właściwie Amerykanie są bardzo obecni i myślę, że oni rozumieli, że tu może się otworzyć problem, który nikomu nie jest potrzebny.
Dziękuję bardzo. Rigel z Halili ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata.
Dziękuję również.
I to prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam w przyszłym tygodniu już od poniedziałku. Raport o książkach, potem we wtorek raport z przyszłości i tak dalej. Przypominam, że raport jest programem finansowanym przez słuchaczy. Jeśli ktoś nie jest, a chciałby zostać patronem, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Często pytają Państwo o muzykę w raporcie. Zapraszam zatem na naszą playlistę w serwisie Spotify, raport Rosiaka i jego muzyka. Tam wszystkie utwory wykorzystane w różnych raportach z tego roku i roku ubiegłego. Dziś to tyle. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze afgańska wokalistka Ariana Sayed. Do usłyszenia. Yeah, 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 yeah. Na 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 na.
Na 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 yeah 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 yeah.